Dobra, to zaczynamy kolejną lekcję z drugiego listu Piotra. Mamy już zrobioną taką wstępną obserwację listu. Czy pamiętacie coś z tej obserwacji?
Trwanie w zdrowej nauce apostolskiej w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa Chrystusa.
Wystrzegając się fałszywych nauk i nauczycieli. I wypaczeń.
Jakie są zagrożenia?
Czyli nauczyciele, którzy są wewnątrz, mogą być wewnątrz.
Czy tylko? Czy tylko?
Zaprzestanie umacniania i powtarzania tego co się dzieje. Pamiętania o tym. O Ewangelii. Cześć.
Celem napisania listu jest przypominanie, aby pobudzić czysty umysł do pamiętania na słowa Boga.
Świętych apostołów i proroków Pana Jezusa Chrystusa. Okej. Zamknąć okno.
Tam drugi.
Co jest zalecane dla adresatów?
Trwać w nauce apostolskiej, pamiętać o dziele Golgoty. No i unikać tych, którzy głoszą fałszywe nauki. Dokładać wszelkich starań. Nie dać się zwieść z tego wydarzenia. Aby wzrastać w łasce.
Dobrze, więc zagrożenia są. Zagrożeniem jest odejście od zdrowej nauki i zaprzestanie życia w pobożności. Natomiast celem napisania listu jest pobudzać czyste umysły, aby trwały w tym, co napisali święci apostołowie i prorocy i wprowadzali to w życie. Dobrze. Czyli wiemy, co jest zagrożeniem. I wiemy, że antidotum na pójście za fałszywym nauczaniem jest trwanie w zdrowym nauczaniu. I wiemy też, jak jest napisane tutaj na samym początku. Niech ktoś przeczyta pierwszy rozdział. Dziesięć, jedenaście.
Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie wam będzie dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
A co to jest umacnianie powołania i wybrania? To jest poznanie Pana Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Więc żeby trwać w zdrowej nauce, trzeba ją rozumieć. Żeby trwać w wierze, trzeba wiedzieć, co to jest wiara, w co wierzyć. I będziemy sobie o tym mówić na najbliższej, następnej lekcji. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o, jeszcze dokładniej tak zobaczymy, co list mówi o autorze i adresatach, dlatego że wtedy będziemy mogli, skupcie się już, proszę, dlatego że będziemy mogli lepiej zorientować się potem, dlaczego autor mówi o pewnych rzeczach adresatom i dlaczego adresaci mają zrobić to, a nie coś innego. Dowiemy się troszkę więcej o nim i o nich. Więc dzisiejsza lekcja to jest co drugi list Piotra, apostoła Piotra, mówi o autorze i adresatach i jakie z tego płyną lekcje dla nas. Zaznaczam, że nie jest to obserwacja szczegółowa, która będzie troszeczkę później, na temat pewnych zagadnień, które chcąc nie chcąc będziemy musieli poruszyć, ale my dzisiaj ich sobie nie omawiamy dokładnie, będziemy je sobie omawiać na najbliższych lekcjach.
Czy jeszcze raz można?
Tak, co drugi list Piotra Apostoła mówi o autorze i adresatach. I jakie z tego płyną lekcje dla nas? Dlatego, że już niektórzy z was się zastanawiają nad niektórymi zagadnieniami tutaj na początku pierwszego rozdziału. Z czwartego wersetu już, co to znaczy, że staliście się uczestnikami boskiej natury. Niektórzy się zastanawiają nad zagadnieniami, co to znaczy, że powołał nas do chwały i cnoty, czy przez chwałę i cnotę, tak? Jak to rozumieć, czy tak, bo jedne tłumaczenia tak podają, drugie inaczej. Też będziemy sobie o tym mówić, będziemy sobie to wyjaśniać. Natomiast dzisiaj proponuję, żebyśmy czytali rozdziały i wynotowywali sobie, analizowali to, co jest napisane autorze i adresata. I też bardzo bym prosił, żebyśmy kiedy analizujemy, to nie chodzi o każde dziubnięcie, każdego wersetu, żeby cokolwiek tam znaleźć, ale takie istotne informacje, które wnoszą coś do studium, z których rzeczywiście możemy wyciągnąć jakieś konkretne informacje, bo niektóre będą się powtarzać. Więc nie chodzi o to, żeby wyłapać wszystkie miejsca, w których jest napisane o autorze, tylko chodzi o to, żeby zobaczyć w tych miejscach, które z nich mówią konkretne, jakieś istotne informacje, nad którymi moglibyśmy się zatrzymać ewentualnie, dobrze? Więc czytajmy może pierwszy rozdział i będziemy sobie analizować ten pierwszy rozdział pod kątem autora i adresatów. Kto by chciał przeczytać pierwszy rozdział? Proszę.
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa naszego Pana. Jako że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi, ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus, dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci. Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały: to jest mój syn, to jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze. Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
Okej. Okay. Dobrze, więc najpierw zobaczmy sobie, co ten rozdział mówi o Piotrze.
Sługa i apostoł Jezusa Chrystusa.
Tak, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Co jeszcze o nim się dowiadujemy z tego wersetu?
I że otrzymał wiarę równie cenną jak adresatów.
Czyli otrzymał wiarę, cenną wiarę. Dzięki komu otrzymał tą wiarę?
Sprawiedliwości Boga i Zbawiciela Jezusa
tak,
Chrystusa.
Tak, otrzymał cenną wiarę dzięki sprawiedliwości Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli kto komu oddaje cześć?
Bogu.
Bogu oddaje cześć, tak? Jasne. Okej. Zobaczmy sobie, jak to się stało, przypomnijmy. Mateusza, 4 rozdział, 18-20. Mateusza, 4 rozdział, 18-20.
A gdy Jezus przychodził nad Morzem Galilejskim, zobaczył dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja jego brata, którzy zapuszczali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I powiedział im, chodźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim.
Czyli Piotr został powołany przez Pana. Słucham?
Jezusa Chrystusa.
Tak, przez Jezusa Chrystusa, tak. I jeszcze jeden fragment, Jana 6 rozdział, 68-69. Jana 6 rozdział, 68-69.
I odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego.
Wierzył Piotr?
Tak.
Fakty?
Tak.
Czyli Piotr jak pisze, to nie zmyśla. Zgadza się? Bo inni potwierdzili to. Bo Piotr nie napisał tych Ewangelii, tylko że jedną spisał Jan, drugą napisał Mateusz. Więc jest świadectwo lub świadku. Więc Piotr otrzymał wiarę cenną. Tak? Nie musiał sam szukać wiary. Wiedział, co ma wierzyć. Otrzymał to na tacy, tylko musiał w to uwierzyć. Więc otrzymał wiarę. Wiedział, w co ma wierzyć. Nie on to wymyślił, a Pan Jezus mu powiedział, w co ma wierzyć. I stało się dzięki sprawiedliwości Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I będziemy sobie o tym za tydzień mówić. Więc oddaję Bogu cześć. To widzimy o Piotrze. Zobaczcie, drugi werset nazywa Pana Jezusa, Jezusa Chrystusa Panem, więc Jezus, Mesjasz jest Jego Panem. Tak jak czytaliśmy, Panie, dokąd pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Co dalej, zobaczcie, dowiadujemy się o Piotrze.
Jest obdarzony boską mocą, która go usposabia do...
Tak jest napisane?
Obdarzyła wszystkim, co potrzebne do życia.
Został obdarowany przez Boga wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. Tak zapiszmy, jak jest w wersecie, dlatego, że będziemy analizować to później troszeczkę. Po kolei, co oznacza, dlaczego tak jest napisane, a nie inaczej. troszeczkę później się nad tym skupimy. Bo następna lekcja będzie oparta wyłącznie o cztery pierwsze wersety. Także wszystko sobie precyzyjnie omówimy. Czyli został obdarowany przez Boga wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności poprzez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa. Został powołany przez Boga przez chwałę i cnotę. Dlatego, że chciałem zwrócić uwagę tylko, że w trzecim wersecie, dla tych, którzy się nad tym zastanawiają, to słowo przez poznanie tego, który nas powołał, który nas powołał przez sławę i cnotę, te dwa słowa tutaj, te przez, w innych miejscach jest do, ale to jest dokładnie to samo słowo, dia. To jest to samo słowo, to nie są dwa różne słowa, to jest to samo słowo. W tłumaczeniach są dwa różne, nie we wszystkich, w niektórych jest to samo, ale w niektórych tłumaczeniach są użyte dwa słowa, jako te przetłumaczone. Natomiast w grece jest to to samo słowo, dia. Co dalej widzimy, słuchajcie? Został obdarowany przez Boga, tak? Co dalej widzimy?
Zostały mu dane cenne i wielkie
tak,
obietnice.
Zostały mu darowane bardzo wielkie i cenne obietnice. Tak. Co dalej? W czwartym wersecie jeszcze.
Jest uczestnikiem boskiej natury?
Tak. Stał się uczestnikiem boskiej natury. Dalej, co mamy napisane? Uniknął zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie.
Tutaj u nas jest abyście.
Tak, dobrze, abyście, ale tak, no, tak, 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 jest napisane, natomiast abyście przez nie stali się uczestnikami boskiego przyroczenia, uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w pożądliwości. Więc to zdanie jest całe, należy rozważyć. Również tą ostatnią część. Uniknąwszy uszedłszy skażenia, które jest na świecie w pożądliwości. Czyli to jak gdyby wyjaśnienie, kiedy to się stało, jest w ostatniej części. Jeśli macie wątpliwości co do tego, czy on się stał już uczestnikiem boskiej natury za życia tutaj, czy będzie to w przyszłości, tak, to jeżeli nie jesteście pewni, nie do końca jak gdyby wam się w tym stwierdzeniu wszystko uskłada, to bądźcie cierpliwi, za tydzień postaram się to wytłumaczyć. Dobra? Czyli do tej pory co możemy o Piotrze powiedzieć?
Dzięki sprawiedliwości Pana Jezusa otrzymał cenną wiarę, został obdarowany wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności.
Czyli jest sługą,
obietnicę.
Tak. Jest sługą Pana Jezusa i uczestnikiem wszystkich błogosławieństw, które są z tym związane, tak? Jest świadomy tego wszystkiego, tak. Czyli tak, wie o tym, ma poznanie.
Tak, tak.
Ma poznanie. Zobaczcie, co jest dalej. Gdzie dalej mamy coś o Piotrze?
W 14, ale
jeszcze w 12 mamy najpierw.
Gdzie?
12.
Ja myślę, że to można ten...
Przeczytajmy od 12 do 15, całość. Od 12 do 15.
Dlatego nie zaniedbam zawsze wam o tych sprawach przypominać, chociaż je znacie i utwierdzeni jesteście w obecnej prawdzie. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. Dołożę jednak starań, abyście po moim odejściu zawsze mieli to w pamięci.
Dobrze, i teraz powiedzcie mi, co możemy powiedzieć o Piotrze w odniesieniu do adresatów.
Ja tylko jeszcze fragmentu. 10 sobie dodałem, bo chodzi mi o staranie, że on ma staranie o,
tak.
o tych wierzących. To jest 10.
Troszczy się o nich.
Troszczy się staranie. Mm-hmm.
Mm-hmm. Dobrze.
Zależy mu
a
na
co może...
trwaniu
tak.
Dobrze.
Mm-hmm. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, jak zapisaliście, super. Świetnie, to bardzo dobrze. Bardzo dobre spostrzeżenie. Popatrzmy sobie na 12 i 15 teraz. I powiedzmy sobie, spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest stosunek Piotra do wierzących i jak podchodzi do swojej służby?
Odpowiedzialnie, dokłada wszelkich starań, aby adresaci mieli poznanie.
Czyli nie zaniedbuje swojej służby, dba o to, żeby adresaci pamiętali o jego zaleceniach, tak?
Nawet po jego odejściu.
Zarówno za jego życia, jak i po jego śmierci. Czyli nie zaniedbuje swojej służby, dba o to, żeby adresaci pamiętali o jego zaleceniach, zarówno za jego życia, jak i po jego śmierci. Co jeszcze wiemy o nim tutaj?
16 naoczny świadek.
Ale jeszcze wcześniej, jeszcze ten 14 werset.
No, ma świadomość, że już niedługo.
Pisząc ten list, ma świadomość, że niedługo umrze. I to są jego domniemania?
Nie.
Objawił mu to Pan Jezus Chrystus. Czyli on wie, że niedługo umrze i jest to informacja pewna, ponieważ otrzymał ją od Jezusa Chrystusa. Czyli bardzo możliwe, że jest to albo ostatni list, albo jeden z ostatnich. Dobrze, i teraz już Robert zaczął 16, 18. Też popatrzmy na cały fragment, żebyśmy tak całościowo ujęli to. 16 do 18.
Był
naocznym świadkiem wielkości Pana Jezusa Chrystusa i w związku z tym, co robi? No, popatrzcie.
Objawił moc i poznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Moc i przyjście.
Dzieli się tym, tak. Czyli był wraz z innymi apostołami, zaraz sobie powiemy, którymi, naocznym świadkiem wielkości Pana Jezusa Chrystusa, opowiada o tym, co widział i słyszał, gdzie? Gdzie on to widział i słyszał? Jak on nazywa to miejsce?
Byliśmy z nim na świętej górze.
Byliśmy z nim na świętej górze. Przypomnijmy sobie te dwa fragmenty, które mówią o tym, co najprawdopodobniej Piotr ma na myśli. Pierwszy to jest z Mateusza, 17 rozdział, 1-9.
sześciu dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie to, słysząc to, uparli na twarz i bardzo się bali. Wtedy Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: Wstańcie, nie bójcie się. Oni zaś, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
To kiedy mieli nie mówić?
Aż do zmartwychwstania.
Jak Piotr pisze ten list, to Jezus już zmartwychwstał?
No tak.
Dotrzymał słowa?
Tak.
To zobaczcie, co pisze w 17 wersecie listu. Co pisze?
Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł go taki głos od wspaniałej chwały. To jest mój umiłowany syn, którym mam upodobanie.
Tak było?
Tak.
Fakt czy zmyślona bajka?
Fakt.
Fakt. I zobaczmy jeszcze jeden fragment, też bardzo ważny. Dlatego, że on opowiada, co opowiada. On mówi, że co opowiadamy wam? Moc i przyjście, czyli moc. Widział, tak? Widział moc, jak Pan Jezus się przemienił przed nimi, rozległ się głos majestatu, ale też opowiada przyjście Pana, bo Pan odszedł i przyjdzie, tak? Zobaczmy sobie Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, pierwsze 11 wersetów. Tam sobie opowiadamy wszystko. Kto przeczyta te 11 wersetów?
Pierwszy rozdział?
Tak, pierwsze 11 wersetów.
Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczył, aż do dnia, w którym został wzięty w górę, po tym jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez 40 dni ukazując się im i mówiąc o Królestwie Bożym. A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.
Czyli wiedzieli, że Pan Jezus przyjdzie, bo Pan Jezus im to opowiadał, i jeszcze powtórzyli aniołowie, tak? Czyli Piotr był naocznym świadkiem czego? Chwały Pana Jezusa. Widział Jego chwałę na górze przed zmartwychwstaniem. Oglądał Jego śmierć. Widział Go po zmartwychwstaniu. Widział Go odchodzącego do nieba. I wie, że wróci. W chwale. Piotr to wie. I nie dość tego, był tego wszystkiego naocznym świadkiem. Więc Piotr mówi, że co? Że był naocznym świadkiem wielkości Pana Jezusa, opowiada o tym, co widział i słyszał, i nie są to zręcznie zmyślone bajki. To są fakty, których on był naocznym świadkiem. To jest bardzo istotne. To są fakty, Piotr je widział i potwierdzają to inne fragmenty Słowa Bożego. Więc to wiemy o Piotrze, że widział to wszystko, i powtarza dokładnie to, co widział i słyszał o Panu Jezusie Chrystusie. Nic nie zmyśla, nic nie wymyśla, nic nie dodaje. Ani nic nie ujmuje. I teraz zobaczcie, 19 werset. Co tu się dowiadujemy o Piotrze? Mają co? Mają mocniejsze słowo prorockie. On i inni apostołowie, tak? Zobaczmy sobie Ewangelię Jana, 16 rozdział, 13-14. Bo Piotr mówi o tym, co widział, tak? O tym, co się dowiedział wszystkiego. Czytaliśmy też, że Pan Jezus powiedział, żeby czekali, a otrzymają moc Ducha Świętego i będą świadkami w Judei, Samarii i po krańce ziemi. Słucham?
Który rozdział Ewangelii Jana?
16 rozdział, 13-14 werset. I mamy również tutaj zapisane słowa Pana Jezusa, które mówią o tym, co ma się wydarzyć, kiedy Jezus odejdzie.
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, nie wszystko.
Dobrze. On z mego weźmie i wam oznajmi. Czyli Duch Święty, kiedy przyszedł, powiedział apostołom, wyjawił prawdy, to co się wydarzy, to jak mają przekazywać tą naukę dalej. Więc Piotr mówi, my mamy nie tylko to, co widzieliśmy, ale również mamy proroctwo, mamy słowo prorockie. Ono jest mocniejsze jeszcze, bo raz, że mówili o tym prorocy wcześniej i my mamy to objawione od Pana Jezusa Chrystusa. Więc dobrze będzie, jeśli inni się będą tego trzymać. Bo Piotr mówi, my opowiadamy to, co widzieliśmy i to, co powiedział nam Pan Jezus, potem wyjaśnił przez Ducha Świętego. Bo Duch Święty od siebie nie mówił, a tłumaczył wszystko to, co było wolą Jezusa Chrystusa. Bo Bóg trójjedyny nie jest rozerwany. Jeden, On jest jeden, tak? Wszystko się dzieje w całkowitej symbiozie. Więc Duch Święty przekazywał informacje wszystkim apostołom, wprowadzał ich w prawdę. Dlatego Pan Jezus wcześniej powiedział co? Że lepiej, żebym ja odszedł, bo jeśli ja nie odejdę, to Duch Święty nie przyjdzie. Tak? A kiedy On przyjdzie, to wam wszystko wyjaśni. I powiedział, kiedy ja pójdę, to poproszę Ojca i Ojciec pośle wam Pocieszyciela. Potem powiedział, ja przez Ojca pośle wam Pocieszyciela. Tak? Także jak gdyby kwestie Ducha Świętego w innym studium rozważaliśmy, ale Duch Święty pochodzi od Ojca, od Syna. I jest Bogiem Wszechmogącym. Także widzimy, że Piotr ma również prorockie objawienie. Oni wiedzą wszystko, co się stanie. Tak samo Jan napisał objawienie, tak, Apokalipsę. Dlaczego? Bo Bóg mu to objawił. Objawił mu to Pan Jezus Chrystus, tak, w widzeniu. Więc on wiedział, co się wydarzy aż do końca świata i poza ten świat, tak? Aż do wieczność, tak? Wie, co będzie się działo. Czyli scenariusz wydarzeń na świecie jest już od początku, jakbyśmy powiedzieli, napisany, tylko że nie zawsze było to wiadomo. Natomiast zostało to objawione prorokom, a potem objawione jeszcze apostołom z wyjaśnieniem, tak? Czyli precyzyjniej. Bo tak jak czytamy proroctwo, na przykład Izajasza, to widzimy, że wiele rzeczy tam jest powiedzianych. Ale nie są one tak jasno i wyraźnie wyłożone, jak w nauce apostolskiej. Więc kiedy patrzymy na proroctwo, a potem czytamy objawienie, czy czytamy nauczanie Piotra, czy Pawła, to widzimy, że oni to wszystko wytłumaczyli. I my teraz mamy jasność. Więc pamiętajmy, że tylko słowa apostołów i proroków są prawdą, nie są bajką. I oni to mieli wszystko od Pana Jezusa podane. Więc Piotr mówi, że ja jestem świadkiem, ale również to, co mówię, nie pochodzi ode mnie, a jest to objawienie od Ducha Świętego. Dlatego my mamy mocniejsze słowo prorockie jeszcze. Jeszcze więcej niż tylko widzieć. Ale mamy to objawione od Pana. Więc tego się dowiadujemy o Piotrze, że nie wymyślił sobie tego sam, że jest naocznym świadkiem, ma od Pana Jezusa informacje, wiedzę, Ewangelię ma przekazywać, tak? Jest to nie jak ci, którzy mówią, tajemna wiedza, tak? Że jeden wie, drugi nie wie i ta tajemna wiedza, taki, tacy gnostycy potem przyszli i mówili, że ta tajemna wiedza, którą oni mają, trzeba ją poznać, a tu jest wszystko oficjalnie. Tu nie ma nic tajemnego. Mieli iść i głosić na cały świat Ewangelię o Jezusie Chrystusie. To jest ta wiedza, żeby uwierzyć, dowiedzieć się, kto to jest Jezus i być zbawionym. Oficjalnie wszyscy mogli się dowiedzieć. Nikt tego nie robił tajemnicy, w odróżnieniu od tych, którzy przyszli później. Więc warto też pamiętać, że oni mówią, my się tym dzielimy wszystkim, opowiadamy i to nie są bajki. Co dowiadujemy się o adresatach? Zobaczcie.
Również otrzymali
wiarę. Również otrzymali cenną wiarę, tak? Tak samo jak Piotr. Są uczestnikami tej samej wiary, czyli wierzą w tego samego Boga. Mają tę samą wiarę. Którzy mówią, no to co ty tam wierzysz? Co to za ta twoja wiara? No oni mają wiarę, wierzą. Konkretna jest. Wiadomo, w co oni wierzą, tak? Otrzymali ją od Boga, tą wiarę. Dzięki sprawiedliwości Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Też Jezus ich jest Panem, zobaczcie, bo Piotr to stwierdza. Czyli są uczestnikami tej samej łaski. W trzecim wersecie jest podobnie też, że zostali obdarowani wszystkim. W czwartym im też zostały darowane wielkie i cenne obietnice. Czyli można powiedzieć, że oni i Piotr są w tej samej podróży. Do tego samego miejsca.
Mają wspólny cel.
Tak, mają wspólny cel, do którego dążą. Co dalej? Co o nich jeszcze się dowiadujemy?
Znają i są utwierdzeni w prawdzie.
Są utwierdzeni w obecnej prawdzie. Są utwierdzeni w obecnej prawdzie, ale czego potrzebują?
Przypominania.
Potrzebują przypominania, jak powinni żyć i w co wierzyć. Oni są utwierdzeni, ale żeby to utwierdzenie było stabilne, potrzebują przypominania. Co z dziesiątego?
Potrzebują starać się, aby umacniać swoje powołanie.
No to powinni to robić, to jest zalecenie. Mhm. To powiemy sobie o tym troszeczkę oddzielnie, natomiast tutaj poleceń nie będziemy wynotowywać, bo to trochę by się wydłużyło i tak trochę nam trochę byśmy od tematu odeszli. Czyli potrzebują przypominania, pomimo że są utwierdzeni w obecnej prawdzie, więc aby byli nadal utwierdzeni, potrzebują przypominania, jak powinni żyć i w co wierzyć.
W 19 trzymają się jak lampy słów proroków.
W którym?
W 19.
A w 16? Jest coś?
Tak.
A co jest w 16?
Poznali moc i przejście Pana.
No właśnie. Poznali fakty o mocy i przyjściu Pana Jezusa, czyli poznali te fakty. Oni byli obecni przy tym?
Nie.
Właśnie. Dzięki słowu prorockiemu apostołów, dzięki temu, że apostołowie powiedzieli im, w co mają wierzyć, dzięki temu oni otrzymali tą samą wiarę. No bo Piotr ją otrzymał, przekazał ją dalej i oni, słuchając apostołów, w to samo uwierzyli. Czyli ta sama wiara. Tak? Więc poznali fakty o mocy i przyjściu Pana Jezusa. Oni wiedzą, że Pan Jezus przyjdzie? Wiedzą, że umarł za ich grzechy? Wiedzą, co się wydarzyło tam wtedy? Wiedzą. Czyli wiedzą, kim jest Jezus Chrystus? Wiedzą to, chociaż nie byli naocznymi świadkami, ale dowiedzieli się od tego od naocznych świadków i tych, których Duch Święty wprowadził we wszelkie poznanie. I oni przekazali to im. Więc są zaznajomieni, mają poznanie faktów o mocy i przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, które otrzymali od naocznych świadków. I czym są te słowa dla nich? Jak powinni je traktować? 19 lampy. Werset.
Jak lampa, która świeci w ciemności.
Tak. Tak. Czyli to nie jest tak, że poznali, wszystko się zakończyło, tak? Oni to już wiedzą. To tak jak myśmy zapalili lampę i zgasili ją. Nie, ale ona ma się ciągle świecić. Ciągle ma się świecić. Bo zobaczcie, do kiedy oni mają tego trzymać się, że, jak lampy.
Do końca życia.
Aż jutrzenka zaświta, powiemy sobie, co to jest. Mhm. Czyli to nie jest tak, że tylko poznali i już jest okej. Okay. Nie, oni przez cały czas, jak żyją tu na ziemi, aż do momentu, kiedy zaświta im ta jutrzenka, to oni mają cały czas się trzymać tego jak lampy. To jest lampa i ona cały czas ma im towarzyszyć. Więc ta informacja, ta wiedza, to zrozumienie tego, trwanie w tym ma im towarzyszyć cały czas, aż do jasno określonego momentu. Czyli słowa apostołów i proroków są dla nich jak światło w ciemności. Mają ich prowadzić przez życie. Czy my tak podchodzimy do Słowa Bożego? Każdy sobie niech się zastanowi, jak podchodzi do Słowa Bożego. Jak często jest to dla niego lampa? Jak często się świeci w jego życiu? To taka lekcja dla nas płynie tutaj, tak? Każdy musi się sobie zastanowić z nas. Czytamy drugi rozdział, słuchajcie.
Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezję zatracenia, wypierając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąży za ich zgubną drogą, a droga prawdy z ich powodu będzie zbluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć przez zmyślone opowieści. Ich sąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strąciwszy ich do piekła, wydał więzom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Także dawnego świata nie oszczędził, ale zbawił jako ósmego Noego, kaznodzieję sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożny. I miasta Sodomy i Gomorę, obracając w popiół, skazał na potępienie, stawiając je jako przykład dla tych, którzy żyją bezbożnie. A sprawiedliwego Lota, udręczonego rozpustnym postępowaniem bezbożników, wyrwał. Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, patrząc i słuchając, trafił dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami. Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani. Przede wszystkim zaś tych, którzy podążają za ciałem w nieczystej żądzy i pogardzają władzą, zuchwali i samowolni, nie boją się bluźnić przeciwko przełożonym. Tymczasem aniołowie większą siłą i mocą nie wnoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego oskarżenia. Ale ci, jak nierozumne zwierzęta z natury przeznaczone na schwytanie i zagładę, bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, to też zginą w swoim zepsuciu. I otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia. Zakały i plugawcy upijają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują. Mając oczy pełne cudzołóstwa i nieprzestające grzeszyć, zwabiają duszę niestałe. Serce mają wyćwiczone chciwości, synowie przekleństw. Opuścili oni prostą drogę i zbłądzili, podążając drogą Balama, syna Bosora, który umiłował zapłatę za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoją nieprawość. Nie ma juczna oślica, przemówiwszy ludzkim głosem, powstrzymała szaleństwo proroka. Oni są źródłami bez wody, obłokami pędzonymi przez wicher, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia. Przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony. Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Ale przydarzyło się im zgodnie z prawdziwym przysłowiem. Pies wrócił do swoich wymiocin, a świnia umyta do tarzania się w błocie.
Kontynuujemy. Dobrze, mamy przeczytany drugi rozdział. Okej, więc co tutaj widzimy o autorze?
Autor ma zachowanie i ostrzega przed fałszywymi nauczycielami, analogicznie do fałszywych proroków dawniej.
Ma poznanie o zagrożeniu, tak? Który werset?
Pierwszy.
Wie o zagrożeniu, ma poznanie o zagrożeniu i ostrzega przed nim. Ma bardzo dużą wiedzę o tych ludziach. Bardzo łatwo ich rozpoznać po takiej prezentacji. My też sobie będziemy ich analizować. Czyli wie o zagrożeniu, wie, że adresatom grozi zagrożenie i ostrzega przed nim. Tak? Coś jeszcze wiemy o autorze? A co o adresatach?
Potrzebują takich informacji, potrzebują tego ostrzeżenia.
Tak,
są zagrożeni.
Są zagrożeni. Są zagrożeni, to już powiedzieliśmy sobie tydzień temu, dzisiaj powtarzamy. Są zagrożeni herezjami od fałszywych nauczycieli i czym jeszcze? Czy tylko fałszywymi naukami?
Że ci nauczyciele będą nimi kupczyć.
Co?
Że ci nauczyciele będą nimi.
Czyli co to oznacza?
Czyli będą wykorzystywać finansowo.
Tak, i przed ich chciwością. Czyli będą również wykorzystywani materialnie, nie tylko będą zwodzeni do fałszywych nauk, ale również wykorzystywani materialnie, muszą się przed tym chronić. Dobrze. Co jeszcze się dowiadujemy o w związku z nimi, o czym? Mhm. Coś jeszcze macie? Słucham? Jeszcze bym proponował, żebyście przeczytali 13 werset.
I otrzymają zapłatę za niesprawiedliwość, skoro uważają za przyjemność hulanie za dnia. Zakały i plugawcy upajają się swymi oszustwami, gdy z wami ucztują.
Czego tu się dowiadujemy o adresata?
Że
ucztują
się z fałszywymi nauczycielami.
kto ucztuje z kim.
Oni, ci fałszywi nauczyciele z nimi.
To fałszywi nauczyciele ucztują z adresatami, czy adresaci z nimi?
Adresaci z nimi.
Nie, fałszywi nauczyciele z adresatami.
Bardzo dobrze, bo Paweł odwrotnie powiedział. Ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tu jest wyraźnie napisane, że to oni ucztują z nimi.
Gdy z wami ucztują, tak.
Niby ktoś powie, co za różnica. No jest, moim zdaniem jest bardzo duża.
Fałszywi nauczyciele ucztują z adresatami.
Tak, ale Paweł powiedział odwrotnie, więc ja dlatego to drążę. Bo ktoś powie, co za różnica, razem siedzą. Moim zdaniem jest kolosalna różnica.
Chodzi o to, że to są uczty chrześcijańskie, na tak. Są ci nauczyciele, a nie uczty jakieś tam...
Na które przychodzą ci wierzący.
Tak,
tam,
na które przychodzą.
Tak, to jest bardzo ważne, słuchajcie, że to nie adresaci zabiegają o te bycie razem, a oni. Więc to jest zasadnicza różnica, więc piszmy tak, jak mówi Słowo Boże. Że fałszywi nauczyciele są pośród nich, ucztując z nimi. Chodzi o to, że oni są bezpośrednio narażeni na tych ludzi. Mają z nimi bezpośredni kontakt. Czytamy trzeci rozdział.
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list. W nich przez przypominanie pobudzam was wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przekazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela. Przede wszystkim dowiedzcie, że w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich własnych porządliwości i będą mówili, co z obietnicą jego przyjścia, bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć, że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalany wodą zginął. A obecne niebiosa i ziemia przez to samo Słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Ale niech to jedno umiłowani nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, to jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności, oczekując i spiesząc się na przyjście Dnia Boga, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni, w pokoju. A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Teraz wzrastajcie zaś w nauce i poznaniu naszego łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz i na wieczne czasy. Amen.
Amen.
Dobrze. Słucham. Gdzie jest to Piotrze?
Pierwszy pisze drugi list.
Mhm. A może pierwszy i drugi razem połączmy. Pisze listy do adresatów.
By pobudzić ich czysty umysł.
Jako przypomnienie słów proroków i przykazanie apostołów Jezusa. Czyli te listy są pisane jako przypomnienie słów proroków i przykazanie apostołów Jezusa Chrystusa. Te listy są listami, które mają przypomnieć, w co wierzą. Czyli to nie są, jak to mówimy, listy o niczym, ale listy, które mają bardzo konkretne zadanie. Co dalej wiemy o Piotrze?
Wiesz, przyjdą szydercy, którzy będą...
Tak, to już powiedzieliśmy, że ma wiedzę na ten temat, bo ci szydercy to nie jest ktoś inny. To są ci sami ludzie, którzy są zagrożeniem z drugiego rozdziału. Więc co jeszcze się dowiadujemy o Piotrze?
Dużo wie o tym Pana, o tym jakby
o stworzeniu świata.
Tak.
No i o tym, co ma być.
Co ma być, jak ma obecne niebios.
Że ta ziemia nie ma.
W 13 oczekuje nowych niebios i nowej ziemi, zgodnie z obietnicą.
Tak, oczekuje nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Wierzy Bożym obietnicom.
Ja też wiedzę, co robią inni bracia. Czy to akurat jest mowa o Pawle? O tym, że Paweł pisze listy i no, można jakby chyba wziąć za zapewnik, że zna ich treść, czy też wie, co w nich jest napisane.
Tak, zna przynajmniej, może nie wszystkie, ale zna treść listów Pawła.
Nazywa go umiłowanym bratem.
Tak, nazywa go umiłowanym bratem. Przeczytajmy sobie Galacjan, drugi rozdział. Tylko 8 do 10 przeczytajmy. Drugi rozdział, 8-10. Galacjan, drugi rozdział, 8-10.
Ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych, bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić.
Tam dalej jest napisane, że jak przyszedł Paweł, tam upomniał Piotra, tak? Więc warto też tutaj w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że Piotr nazywa go umiłowanym bratem. To też pokazuje, że kiedy oni się tam pożegnali, a potem nawet jak Paweł, tam moglibyśmy przeczytać jeszcze 10, 11 do 12 wersetu, napomniał go, tak, zwrócił mu uwagę, to Piotr bynajmniej się nie obraził. Więc nazywa Paweł umiłowanym bratem, jest to obdarzonym mądrością od Boga, tak? i zna treść jego listów.
Trzeba zaznaczyć, że to jest bardzo dobry werset na tych, którzy próbują podważać apostolstwo Pawłowe.
Tak, dlatego, że wtedy muszą podważać również apostolstwo Piotrowe. Okej, słuchajcie, a co o adresatach? Z pierwszego i drugiego wersetu.
Są umiłowani przez Piotra.
Tak, mają czyste umysły, po pierwsze. Potrzebują napominania, przypominania nauki apostołów Jezusa Chrystusa i proroków. Chciałbym tylko, żebyście zauważyli jedną rzecz, że czysty umysł jest ściśle związany z trwaniem w zdrowej nauce, jak zauważyliście już. Nie trwając w zdrowej nauce, nie trwając w Słowie Bożym, ciężko jest zachować czysty umysł. Łatwo jest dać posłuch fałszywym naukom. Szczególnie dzisiaj, kiedy ludzie nie do końca chętnie drążą Słowo Boże, ale bardzo chętnie słuchają różnego rodzaju, różnej maści nauczycieli w internecie, dzisiaj szczególnie ja to mówię, i szukają na skróty pewnej wiedzy. Oto mają jakieś zagadnienie i sobie słuchają na skróty, jak ktoś tam im przez pół godziny, czy półtorej wszystko wyłoży i oni już sobie szukają, tak? I to jest problem, ponieważ wtedy jest trudno zachować czysty umysł, ponieważ łatwo jest skazić umysł złą nauką, a zweryfikować jej ani rusz, dlatego że brakuje czasu na takie dokładne, szczegółowe, wspólne rozważanie Słowa Bożego. I wtedy łatwo ten umysł zanieczyścić. I Piotr przed tym przestrzega, że czyste umysły potrzebują wciąż przypominania zdrowej nauki apostolskiej. Ja tak to troszeczkę na marginesie mówię, my sobie jeszcze to poruszymy, tak? Ale warto o tym pamiętać, że nic nie zastąpi takiej dokładnej, rzetelnej analizy Słowa Bożego. Nie na szybko.
Nie ma drogi na skróty.
Nie na szybko, a czas i jeszcze raz czas. Niektórzy czasu nie mają, bo poświęcają go na coś innego. Chcą na skróty się dowiedzieć. Jak ty rozumiesz ten werset?
Tak, trzech słów.
A jak ty mu powiesz, że nie możesz tak mu wytłumaczyć, no to jesteś słaby. Ja mam w internecie lepszych od ciebie, którzy mi to wyjaśnią raz, dwa, trzy, cztery. I bardzo łatwo jest pójść za fałszywą nauką, przyjąć nie to, co trzeba i się pogubić. Więc też trzeba bardzo uważać, żeby czysty umysł zachować i pokorę, cierpliwość. Tak? No, więc czyste umysły potrzebują przypominania. Zobaczcie 13 werset. Więc wierzą w obietnicę Bożą. Bo te obietnice są ściśle związane z przyjściem powtórnym Pana Jezusa Chrystusa, które, co po niektórzy tam podważają. Będą podważać. Podważają to. Podważali. Podważają nadal. Wierzą w obietnice Boże. Oczekują nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość, czyli oczekują na sprawiedliwość Bożą. To, co się dzieje tutaj, nie pasuje im. Zobaczcie 17 werset. Tak, mają się mieć na baczności, są ostrzegani, żeby nie dali się zwieść przez błędy bezbożników.
W 15 muszę listy Pawła do nich dotarły.
Tak. czytają listy Pawła. Bardzo dobrze. Czytają listy apostoła Pawła. Dobrze, Iwonka, dziękuję, bo nie miałem tego zaznaczonego. Czytają listy apostoła Pawła. Gdyby nie znali, to Piotr by się na nie nie powoływał, bo po co? A Piotr pisze do rozproszonych po całym terenie, więc tam tych zgromadzeń było wiele i Paweł też do nich docierał. Osiemnasty werset. Czego potrzebują?
W
łasce i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Potrzebują wzrastania w łasce i poznaniu Pana Jezusa Chrystusa. Teraz podsumujmy sobie, co możemy napisać w kilku zdaniach o Piotrze. Takiego istotnego, żebyśmy nie cytowali wszystkich wersetów, ale takie najbardziej istotne informacje. Piotr jest apostołem i sługą Pana Jezusa Chrystusa, tak?
Tak. Naoczny świadek.
Został powołany przez Pana Jezusa Chrystusa. Co wierzy? W co wierzy? No bo ma wiarę, tak? Otrzymał tą wiarę. W co wierzy?
W obietnicę Bożą.
Tak, ale bardziej takie jak gdyby z czego wynikają te obietnice? W co wierzy?
W Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa.
Co ona mówi? Że Jezus kim jest? Że Jezus jest Chrystusem i że wkrótce przyjdzie w chwale. Z tym są związane wszystkie obietnice. Więc jeżeli on wierzy, że Jezus jest Chrystusem i wkrótce przyjdzie, to automatycznie cały pakiet przyjmuje i wierzy we wszystko. Zgadza się?
Tak.
Bo wiara wynika z tego, że ty wierzysz, że Jezus jest Chrystusem. Tam, jak Jezus chodził po Galilei, po Samarii, po Judei, tak, to co, trzeba było w Niego wierzyć, jak się na Niego patrzyło? Nie, ale trzeba było uwierzyć na podstawie tego, co robił, że On jest Chrystusem. Bo to, że On chodził i był, to nie trzeba było wierzyć, było widać. Ale trzeba było uwierzyć, że On jest Chrystusem. I Piotr w to uwierzył. Powiedział, Panie, do kogo pójdziemy? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Ty masz słowa żywota. Do kogo my pójdziemy? To są słowa Piotra, które przeczytaliśmy. Więc on wierzył, że Jezus jest Chrystusem i że wkrótce przyjdzie w chwale. Bo kiedy Jezus odchodził, to aniołowie powiedzieli, tak jak Go widzicie, tak On wróci. I Piotr czeka na Niego. Czeka na powtórne przyjście Pana. I co?
Dużo ludzi widziało, jednak nie uwierzyło.
Dokładnie. Widział chwałę Pana Jezusa, tak już Robert zasygnalizował, na Świętej Górze i słyszał Boży głos. Co możemy powiedzieć o jego postawie? Jak wygląda jego wiara? Trwa w niej czy nie? Trwa w wierze. Czy wpływa na to świadome, że niedługo umrze, na jakąś osłabienie jego?
Nie.
Jaka jest jego postawa w stosunku do wierzących?
Ma staranie o nich.
Ma troskę o nich. O co konkretnie ma troskę?
O ich zdrową naukę, by trwali w niej.
Tak. Ma troskę o ich zdrowie i bezpieczeństwo duchowe. On ma troskę o ich duchowy stan. Żeby trwali w wierze, żeby cokolwiek się nie dzieje, żeby trwali w wierze.
No i dzieli się swoją wiedzą.
Dzieli się tym, co objawił mu Pan Jezus Chrystus, czyli nie trzyma tego dla siebie, ale to jest ogólnie dostępna informacja, wiedza o Jezusie Chrystusie, to, z czego wynika wiara, treść tej wiary jest przez Niego opowiadana wszędzie, zgodnie z tym, co powiedział Pan Jezus. Idźcie, głoście. Taki jest Piotr. A co możemy powiedzieć o adresatach? Czy znają Ewangelię? Czy otrzymali wiarę? Tak, otrzymali, znają. Tak. Skąd pochodzi ta informacja, którą otrzymali? Od apostoła Piotra, od apostołów, od naocznych świadków tego, co się tam działo. Zauważcie bardzo ciekawą rzecz, ponieważ Piotr się powołuje na Pawła umiłowanego i Paweł widział Jezusa w chwale?
Widział
Jezusa w chwale. Czy dostał informację z wszystkiego, co się działo? On nie był tam. Na wieczerzy ostatniej Pana Jezusa nie był, ale ma wszystkie precyzyjne informacje, które osobiście Jezus mu przekazał. Więc on nie czerpał, jak sam pisze, od świadków, od pośredników, ale wszystko otrzymał osobiście. Tak jak apostołowie. Osobiście. Jezus wszystko mu przekazał osobiście. On nie czerpał informacji od kogoś innego. Kiedy został powołany, nie dlatego, że usłyszał Ewangelię od kogoś, ale Jezus go osobiście powołał. Osobiście. Ukazał mu się, osobiście go powołał. Osobiście mu się ukazał. Potem mu się ukazał w świątyni, kiedy się modlił. Przekazał mu wszystkie informacje osobiście. To jest też bardzo ważne, słuchajcie. Czyli znają Ewangelię, trwają w niej, wiedzę o niej, o informacje wszystkie otrzymali od apostołów. Czy o czym jeszcze wiedzą? Albo inaczej, co mają? Mają wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wiedzą o powtórnym przyjściu? Wiedzą, oczekują. Czym są zagrożeni? Naukami fałszywych nauczycieli i ich bezbożnością.
Piszę sobie.
Dzisiaj też jesteśmy zagrożeni naukami fałszywych nauczycieli i ich bezbożnością, którą próbują przekazać tym, którzy chcą trwać w pobożności. Oni potrzebowali przypominania zdrowej nauki i my jej też potrzebujemy. Oni potrzebowali wzrastać w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa i my potrzebujemy. Coś jeszcze chcielibyście dodać o nich? To zastosowanie. To zastosowanie. Czy moja wiara opiera się na sprawozdaniu naocznych świadków? Czyli jednym słowem, czy wierzę w Ewangelii, czy wierzę Słowu Bożemu?
Podobnie jak w zasadzie.
Tak. Pamiętajmy, że ci, którzy wierzą w fałszywą naukę, też mówią, że ja wierzę w Ewangelię. Piotr o nich pisze, przekręcają nauki apostoła Pawła. Oni je czytają, tylko że przekręcają je ku własnej zgubie, czyli wykręcają tą naukę, która jest napisana prosto. To jest też bardzo ważne, bo niektórzy mówią, ty zbyt dosłownie to rozumiesz. To trzeba inaczej. I co wtedy? To co, ty tak wierzysz, jako napisane? Nie może tak być, to nie jest niemożliwe. Wtedy zaczynają sami wymyślać sobie interpretacje. I Słowo Boże mówi, że ku własnej zgubie to robią. Więc dając to pytanie do zastanowienia, czy moja wiara opiera się na sprawozdaniu naocznych świadków, chodzi o to, czy ja gotów jestem przyjąć Słowo Boże tak, jak jest napisane, z jego interpretacją, a nie z własną. Czy ja rzeczywiście uwierzyłem w to? Czy potrzebuję przypominania zdrowej nauki? Bo to też jest bardzo ważne. Czy potrzebuję tej nauki przypominania systematycznie, czy potrzebuję przypominania kiedy mam trochę wolnego czasu? Chodzi o to, jakie to miejsce zajmuje w moim życiu.
Ma być jak ta latarnia. No.
Tak, no ale pytanie, jakie to miejsce zajmuje w moim życiu to przypominanie? Bo niektórzy to traktują jako jedną z form spędzania wolnego czasu. Kiedy mają czas, mają chęć, to tak spędzają wolny czas. Kiedy nie mają na to chęci, mają inaczej, to inaczej spędzają wolny czas. Rozumiecie?
Nie jest to priorytet.
Tak, nie zawsze ta latarnia im świeci. Bo to chodzi o to, żeby priorytety sobie poustalać w życiu. Takie pytanie, jak świeci prawda Słowa Bożego w moim życiu? Jak świeci prawda Słowa Bożego w moim życiu? Mają się mieć na baczności, aby nie byli zwiedzeni, tak? Czytam tutaj, apostoł Piotr mówi o zagrożeniu w wersecie 17, tak? Jego listy pismami są, tak? Że listy apostoła Piotra są pismami, tak? Warto to też, Ewa tutaj zauważa, że on je traktuje jako pisma, tak? Że nie jakieś tam dodatki, tylko że tak samo jak inne pisma, tak? Wiedzą na temat rzeczy przyszłych, Wojtek pisze, tak, to też jest prawda, zauważyliśmy to. Okej. Dobra. Słuchajcie, to na dziś zakończymy. Powiem wam, co będzie za tydzień. Tylko pomódlmy się.